Witamy Państwa serdecznie. Nasze trio, Paweł Kretkowski za konsoletą, a przed mikrofonami Joanna Divina
i Jerzy Jasny. A za chwileczkę dołączy do nas nasz gość, którego nie możemy się już doczekać. Pozdrawiamy, powiem, że nas słucha. Maciej Dudziak, który jest autorem książki zatytułowanej Tomek na Alasce. Ja powiem Państwu szczerze, że no, oczywiście z ogromną ciekawością zajrzałam do tej książki, bo byłam ciekawa, jak poradził sobie, czy zmierzył się z legendą Alfreda Szklarskiego, autor tej najnowszej książki o przygodach Tomka, ale też z pewnymi obawami, czy moje takie dziecięce, nastoletnie wspomnienia związane z przygodami Tomka po prostu się obronią. No i muszę powiedzieć, że książka mnie wciągnęła.
Właśnie widzę. Proszę Państwa, no wciąga ją, wciąga do tej książki. Nos w książce, cały czas. Dobrze, za chwilę nasza rozmowa z autorem książki Tomek na Alasce. 2 godziny dla radiowej rodziny. 2 godziny dla radiowej rodziny. Chciałoby się powiedzieć z Alicją Majewską, jaki piękny jest świat, kiedy człowiek dostaje kolejną książkę o przygodach Tomka. Tomek na Alasce. Mamy egzemplarze tej książki. Joanna jest zaczytana po nos. Z książki właściwie nie wychodzi, tak jej się podoba. Autorami tej książki są Alfred Szklarski i nasz gość Maciej J. Dudziak. Witamy Pana.
Dobry, witam Pana, witam Panią, witam Państwa przed radioodbiornikami.
Panie Macieju, jak dobrze, że mamy Pana. I to tak blisko, mając w dodatku jeszcze książkę. Proszę powiedzieć, jak doszło w ogóle do powstania ostatniego już cyklu przygód Tomka Wilmowskiego?
Praca była dosyć, znaczy praca była dosyć długa, jeśli chodzi o kwestię poukładania bardzo trudnych kawałków do postawienia tak naprawdę z sobą, z strony tej takiej formalnej, ponieważ my tak naprawdę z wydawnictwem Muza rozpoczęliśmy współpracę dokładnie nad tym domem w 2002 roku. Bo to w 2002 roku ja zupełnie powodowany bardzo osobistymi pobudkami, ponieważ byłem jako dziecko fanem, pewnie jak większość mojego pokolenia i pewnie kilku pokoleń wcześniej i pewnie później przygodami Tomka Wilmowskiego, jak już w ogóle generalnie pisarstwem pana Szklarskiego. Ja wtedy, będąc daleko dosyć od naszego pięknego kraju i pięknego miasta, czyli Poznania, czy na studiach w Finlandii, dopiero po kilku latach podała mi ta książka 9 w rękę, czyli Domy w Głowocach Faraonów. I tak zupełnie tak jakby powodowany bardzo osobistymi impulsami stwierdziłem, no przecież skoro Szklarski powiedział tom 10, no to nie może być inaczej, żebym dla własnej satysfakcji przynajmniej nie napisał 2 pierwszych rozdziałów. I wtedy pamiętam jeden z moich kolegów, który wziął to w rękę, no słuchaj, no wyślijmy to do wydawnictwa. Więc zupełnie nie oczekując na jakiekolwiek informacje czy jakiekolwiek odzwyk strony wydawnictwa, wysłaliśmy go do Muzy. To był rok 2002, przypominam. Ku mojemu zdziwieniu wydawnictwo się odezwało w ciągu kilku dni. I tak się zaczęła nasza współpraca w tamtym czasie. Niestety z przyczyn pewnie jakichś wewnętrznych rozterek wdowa po panu Alfredzie Szklarskim, czyli pani Krystyna wtedy żyjąca, no w pewnym momencie powiedziała, jednak się nie zgadzam, jednak występuję w swoją zgodę. I sytuacja była tego typu, że na tych 18 lat nie tyle zaprzestaliśmy myślenia razem z wydawnictwem o wydaniu tego 10 tomku, co zawiesiliśmy współpracę. I w ubiegłym roku, w 2020, zaraz przed samą pandemią, rzecz powróciła, ponieważ no, przypłynęły przychylne wiatry, które spowodowały poukładanie tej misternej układanki jednak formalnej, bo jest to bardzo duża rzecz, jeśli chodzi o kwestie ilości egzemplarzy, ale też i takiej wartości sentymentalnej, i nie tylko sentymentalnej, też oczywiście nie bez drobnych potknięć w tak zwanym międzyczasie. Półroczne negocjacje ze spadkobiercami przyniosły efekt w postaci podpisanej na nowo umowy wydawniczej w czerwcu tamtego roku bądź w lipcu, jeśli dobrze pamiętam, no i rzecz się udała. Więc Tomek, można powiedzieć, na Alasce uzyskał pełnoletność w roku 2020, bo 18 lat trwały nie tyle prace nad książką, co do pewnego stopnia oczywiście tak, co trwał namysł spadkobierców, czy jest to rzecz godna uwagi.
Czyli tak, trochę w bojach takich prawdziwych ta książka powstawała.
A na pewno, tak, to bez wątpienia. Ja oczywiście byłem sparaliżowany pierwszą tą informacją w 2002 roku, że wydawnictwo chce w ogóle podjąć podjąć ze mną w tym zakresie współpracę, bo tak jak powiedziałem wcześniej, zupełnie na to nie liczyłem, wysyłając te swoje dwa szkice, bo jak się okazało, czego oczywiście nie wiedziałem, kolejka chętnych, wziętych pisarzy w tamtym czasie ustawiała się podobno bardzo długa do wydawnictwa Muza, które przyjęło w 1991 roku prawa autorskie, przynajmniej w części oczywiście. Więc tym bardziej byłem sparaliżowany, tak na plus oczywiście, w roku 2020, kiedy ta informacja na tyle się uwiarygodniła i na tyle została przełożona później na umowę wydawniczą, że faktycznie dzieło powstało. Więc tak, można powiedzieć, że dwoja, tak.
Panie Macieju, ale pan pracował czy bazował na notatkach, które zostawił Alfred Szklarski, bo on zapowiadał tę książkę już w latach bodajże 60. ubiegłego wieku,
tak, prawda? Tak. Zgadza się. Natomiast tutaj woli wyjaśnienia. Notatki to jest zbyt dużo powiedziane, natomiast oczywiście jako pewna formuła tych informacji, które udało się zebrać od tego tomu, jak najbardziej tak. Ponieważ tak naprawdę w odróżnieniu od tego dziewiątego tomu, czyli przygody Tomka w grobowce faraonów, Tomek w grobowce faraonów, Szklarski nie pozostawił klasycznych notatek. Znaczy nie było tutaj ani żadnego scenariusza, ani zarysu fabuły, ani intrygi. Były pewne luźne wskazówki, które Szklarski pozostawiał w wywiadach jeszcze w głębokich czasach PRL-u, ale ja głównie korzystałem, starając się docierać do jego współczesnych, czy do jego rozmówców głównie, z takiej, można powiedzieć, archeologii pamięci, bazując na przekazach ustnych, czyli mówiąc tylko o rozmowach. Jak Szklarski widział Tomka w tym dziesiątym tomie.
Czyli jednym słowem, pan tak? przeprowadzał wywiady z osobami, które znały Szklarskiego, tak? I stąd dowiadywał się, co miał w głowie.
Tak jest, tego nie było bardzo wiele. Wywiady, wolałbym rozmowy, ale tak, no wywiady swego rodzaju, tak. I na tej podstawie, no, pewnego rodzaju rekonstrukcja tej fabuły, którą Szklarski zamierzał umiejscowić na lasy, zapowiadając faktycznie, tak jak pani tutaj wspomniała, od lat 60. ten 10. tom, no udało się skonstruować pewnego rodzaju szkielet. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że klasycznych notatek w sensie rękopisów czy jakichś zarysów fabuły Szklarski nie pozostawił. Ku mojemu zdziwieniu, bo pewnie to gdzieś tam padnie w toku naszej rozmowy, ku mojemu zdziwieniu, Szklarski na przykład pozostawił dosyć obfite notatki dotyczące przygód Tomka na Madagaskarze. Uwaga, którego zupełnie przecież nie wzmiankował. A ta informacja pojawiła się w ubiegłym tygodniu, też ze strony wydawnictwa, które ma znacznie szersze w tym zakresie kontakty. No, siłą rzeczy, rzecz jasna. Więc okazuje się, że Tomek, który wydawał się być zakończoną serią dawno temu, nie tylko, że żyje i własnym życiem i ma się całkiem dobrze, ale przecież, i to warto podkreślić, Szklarski znacznie częściej niż Tomku na Alasce wspominał o tym, czy mówił o tym, że widzi Tomka, i to nie tylko ustami bohaterów oczywiście, że widzi Tomka, jego przyjaciół, jego rodzinę, powracających do wolnej Polski. W związku z czym można powiedzieć, że otwiera się pewnego rodzaju furtka na przyszłość po prostu.
Aha, no to my się bardzo cieszymy, że pan ożywił Tomka Wilmowskiego. Czyli możemy liczyć na kolejną część?
Jakbyśmy rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, to powiedziałbym, że za wcześnie takie pytania. Pewnie jeszcze jest chwilę za wcześnie, bo mamy dzisiaj środę, jest raptem 3 tygodnie od premiery książki, ale już z tych informacji, które gdzieś tam do mnie napływają, a powiem szczerze, nieco się od tego buforuję, czy buforuję sobie te informacje, bo ja już poszedłem trochę dalej, to odbiór czytelników oczywiście jest różny, ale odrzucając te najbardziej skrajne, super, kura optymistyczna od tych najbardziej przydzielnych tak naprawdę recenzji, gdzie faktycznie to pokazuje, że Tomek idzie i że książka idzie w zupełnie innym kierunku, nawet zupełnie odmiennym od tego, co jest w samej książce, to ten korpus czytelników, czyli ten główny jakby odbiorca, no chce czegoś dalej. Chce użyć istnienia Szklarskiego, marzenia Szklarskiego o doprowadzeniu Tomka właśnie do wolnej Polski. Więc szanse na to tak naprawdę w dużej mierze w tym momencie zależą od woli czytelników, czy będą chcieli pociągnąć te losy dalej. A wydaje mi się, że nawet nie tylko z punktu widzenia marzenia Szklarskiego, ale też jakby z sytuacji, specyfiki sytuacji, która w tamtym czasie miała miejsce. Przecież otwiera się już za chwilę I niestety wielka hekatomba ofiar w postaci I wojny światowej, ale też i tym samym szansa również urzeczywistniona na wolną, niepodległą Polskę. W związku z czym wydaje mi się, że z takiego punktu widzenia doprowadzenia tej historii faktycznie do końca, to jest dobry pomysł.
Dobrze, robimy przerwę w takim razie i czekamy, my fani czekamy oczywiście na kolejną część Tomka. Jeśli się uda, to będziemy bardzo, bardzo zadowoleni. Wracamy do rozmowy już za chwilę. 2 godziny dla Radiowej Rodziny. Dziś naszym gościem jest pan Maciej J. Dudziak, autor książki Tomek na Alasce. Z naszej rozmowy przed chwilą wynikało, że będzie kolejna część. Mam nadzieję, że będzie Tomek na Madagaskarze, bo sporo materiału zostawił Alfred Szklarski. Bardzo nas to cieszy i niech pan powie, panie Macieju, co my mamy zrobić, żeby ta książka powstała. No, mamy pisać do pana czy do wydawnictwa?
Nie do wydawnictwa. Ja tu jestem niewielkim trybikiem w ogromnej układance, ale to się już dzieje, także ja powiem w ten sposób, chociaż nie lubię tej sumie figury, ale dobrze, już się może. 3 tygodnie temu wydawnictwo opublikowało krótki film promocyjny dotyczący powrotu Tomka, czyli Tomka na Alasce. W tej chwili film został obejrzany przez ponad 100 tysięcy osób. To jest jakby jedna cyfra. Wiem, że 2 tygodnie temu poszedł 3. dodruk, czyli 1,5 tygodnia po promocji. Więc w tej chwili sprzedaż czytelnicza po tych 2 tygodniach jest powyżej 30 tysięcy albo i więcej.
No to jesteśmy pod wrażeniem, wie pan, bo kiedyś te nakłady książek, jeszcze w latach 80. czy 70., one były duże, a w tych czasach to nawet wydawca nie pisze, ile drukuje.
Zgadza się, więc ja też nie mam skali porównawczej, ale mam wrażenie, że w porównaniu z tymi nakładami przeróżnych przecież książek w PRL-u, ale tego typu, gdzie faktycznie tam wydanie 8 czy 9 nakład w tej stopce redakcyjnej od redakcji 100 tysięcy, 150 tysięcy. Tak. Tam 99 tysięcy i plus 80 na przykład. No były na pewno porażające z perspektywy tego, co w tej chwili się dzieje, ale też oczywiście to też jest zrozumiałe, bo z jednej strony mamy oczywiście problem z czytelnictwem, chociaż tutaj też sytuacja jest pewnie inna niż kilka lat temu, ale przede wszystkim i nade wszystko książka w obecnych czasach stanowi jedno z wielu mediów, które są wykorzystywane do tego, żeby zapoznawać się, czy zasysać wiedzę może w ten sposób. Więc tu też nie ma co się temu dziwić. Więc wracając do samego Tomka, no wydaje mi się, że książka jest dobrze przyjmowana, a przynajmniej przyjmowana w takim wymiarze nie tylko sentymentalnym, bo przecież mam nazbyt wiele już takich do mnie docierających osobiście, czy maili, czy na różnego rodzaju komunikatorach informacji od czytelników wprost, którzy z pewnością nie mają lat nawet 30+, ani 40+, ani tym bardziej 50+, którzy tą książką żyją. I ja już w tej chwili mam coś w rodzaju giełdy, nie tylko i wyłącznie pomysłów na to, co się powinno zdarzyć w kolejnych domach. To nie są przypadki ani jednostkowe, ani idące w dziesiątki, tylko znacznie więcej. Ale mam nawet taką też giełdę, imion, jak się powinien w zależności od płci nazywać potomek Tomka i Sali. Jeśli dziewczynka, to takie imiona proponujemy, bo to przecież po babci by wypadało. Jeśli chłopiec, no to takie, a może na przykład Józef, bo przecież... No także mam czasami wrażenie, i to jest fascynujące, no ja jestem czynnym antropologiem kultury po poznańskiej szkole przecież, ja mam wrażenie, że Tomek jest swego rodzaju fenomenem kulturowym, bo tak się dzieje oczywiście przy różnego rodzaju idolach czy mieszkańcach zbiorowej wyobraźni, ale tutaj mamy do czynienia naprawdę z czymś fascynującym i mnie zastanawiającym coraz poważniej, bo to jest nie tylko cross pomiędzy pokoleniami, ale transmisja pomiędzy zupełnie innymi rzeczywistościami przecież. I z jednej strony oczywiście ta główna popularna w czasach PRL-u i mamy przecież już 3. dekadę XXI wieku i okazuje się, że żywotność tej postaci jest ogromna. A ja tutaj przede wszystkim z takiego właśnie, powiedzmy, szumnie nazywanego dydaktycznego czy edukacyjnego punktu widzenia upatruje ogromne szanse, aby faktycznie postać Tomka była szeroko wykorzystywana, nie tylko, żeby pokazać odległe kraje, prawda, rdzennych mieszkańców, tam, prawda, bardzo egzotyczne zwierzęta z perspektywy Europy, ale uwrażliwiać, co pewnym do pewnego stopnia już stało się w tym tomie, uwrażliwiać Tomka pod kątem dzisiejszych jakby potrzeb tego, w jaki sposób należy rozumieć świat, bo jako dydaktyk, jako wykładowca, i to podzielają tą opinię moi koledzy w różnych ośrodkach, również w Poznaniu i również w Warszawie, ale i też i w Europie. Niestety okazuje się, że tej wiedzy, której jest aż nadto i informacji, której jest aż nadto na rynku, nie przekuwa się w świadomość rzeczywistości. To znaczy odnosimy wrażenie, że nie tylko młodzi ludzie, pomimo tak naprawdę nieograniczonych możliwości bycia w różnych miejscach, czy to fizycznych, czy wirtualnie, ale jednak nabywania wiedzy, tej wiedzy kompletnie nie nabywają. No, zresztą ten proces mówienia o świecie, który przecież radykalnie się zmienia dzisiaj, a wówczas w tym 1913 roku, kiedy w 12-13, kiedy toczy się akcja tej ostatniej powieści, również przecież za chwilę zmienia się radykalnie, świat całkowicie się zmienia. Te dwa elementy są do siebie, wydaje się, formalnie podobne, więc wykorzystywanie tej postaci na dziś, no wydaje mi się, że jest nie tylko zabiegiem, który będzie, prawda, użytkowany pod kątem takiej fabuły na zasadzie po prostu czystej przygody, ale też i pod takim kątem no właśnie edukacyjnym, dydaktycznym, ponieważ to są słowa, które no nie do końca oddają to, co się w tej postaci kryje.
No, my się całkowicie zgadzamy z panem, panie Macieju, że Tomek Wilmowski jest fenomenem, no bo też i książki Alfreda Szklarskiego to było takie nasze okno na świat, prawda? One spełniały marzenia Polaków żyjących wówczas w PRL-u, ale mnie zastanawia jedna kwestia. Jak to jest zmierzyć się z legendą Alfreda Szklarskiego, no i legendą Tomka Wilmowskiego? No bo Tomek Wilmowski tak naprawdę to już jest pan Tadeusz, który w przeciwieństwie do nas no się nie starzeje.
Jak to się zmierzyć z legendą? Powiem szczerze, że to tak chyba nigdy sobie takiego pytania nie zadawałem do końca, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ja mam pewnego rodzaju bufor w postaci tego, co do mnie dociera dociera, jeśli chodzi o przyjęcie książki, do pewnego stopnia, oczywiście nie do końca. Natomiast siadając do pisania, ja nie miałem tej, odrzuciłem od siebie myślenie, że mierzę się z legendą. Wydaje mi się, bo to by było, wydaje mi się, paraliżujące w tym momencie tak naprawdę. Tak naprawdę w momencie, w którym rzecz została zamknięta gdzieś tam powiedzmy na początku października i wysłana do wydawnictwa i poddana drobiazgowej wydział kontroli jakości przez bardzo wiele osób, mniej lub bliżej mi znanych, często anonimowych, słusznie, dopiero w momencie, w którym rzecz się została nagłośniona i upubliczniona, czyli ten powiedzmy półtora miesiąca temu, dopiero w tym momencie zacząłem sobie w pełni zdawać sprawę z tego, z jakim tematem się zmierzyłem i jakie życie tak naprawdę książka, ono, to jest oczywiste, że książka w momencie, kiedy jest wydrukowana, zaczyna żyć własnym życiem całkowicie, ale skutki tego, jakie jest przyjęcie przez czytelników, to dopiero w tej chwili do mnie dociera, że mogą być całkowicie przeciwstawne w stosunku do moich założeń. Więc to jest oczywiście bardzo przyjemne, bo to też jest w ogromnej mierze ukoronowanie mojej antropologicznej drogi, bo przecież pewnie gdyby nie Szklarski, to pewnie długo bym nie wiedział, że jest taka dyscyplina jak etnologia, bo od tego zaczęła się cała moja przygoda kolorowa z antropologią kultury i dlatego właśnie znalazłem się w Poznaniu na takich, a nie innych studiach przecież. I teraz jakby historia moja osobista zatoczyła koło, bo od tego, czego się zaczęło, w tym momencie to się ucieleśniło. I oczywiście nigdy mi się to nie śniło, że kiedykolwiek będę miał nawet jakiś tam powiedzmy drobny wkład w zakończenie tej historii, jeśli chodzi o tych 10 tomów oczywiście, a tym bardziej nigdy mi się nie śniło, że moje nazwisko pojawi się obok Alfreda Szklarskiego w tym 10 tomie. Ja myślę, że w dalszym ciągu jestem w takim stanie jakby pomiędzy, czyli w stanie, w którym zaczyna do mnie dopiero w pełni docierać tego, że słowo stało się ciałem, że użyję takiego biblijnego porównania. Więc no nawet w tym momencie, no chyba, że nie mam problemu z wypowiadaniem się, to nawet w tym momencie słowa umykają, ponieważ te myśli co do kwestii zmierzenia się z postacią i zmierzenia się z autorem, zmierzenia się z postacią Tomka Dymaskiego, całą serią, są tak nieuczesane i są tak pełne emocji, że już kilka razy powiedziałem, dociera to do mnie takim, powiedział, coraz mocniejszym, niekoniecznie tylko łącznie zimnym wodospadem, ale też i gorącym gejzerem.
No dobrze, ale czas mija i my też będziemy powoli kończyć naszą rozmowę, moim zdaniem fascynującą, o tym, jak powstawała ta książka, jak pan to przeżywa. Powiem tak, pan wspominał o tym, że niekoniecznie ma być to podróż sentymentalna, ale dla wielu osób myślę jest, bo po pierwsze, okładka tej książki jest charakterystyczna, a jeśli ktoś zagląda do środka i na przykład ją tylko przegląda, to też ma wrażenie, że jakby wrócił troszeczkę do tych lat 80. czy 70., kiedy piękne ilustracje też były ważne dla nas. I tu akurat otworzyłem na stronie, gdzie jest niedźwiedź grizzly, prawda? Pięknie narysowany. Także tu też wielkie brawa dla wydawnictwa, które świetnie wydało tę książkę i zadbało o ilustrację.
Ja muszę i chcę powiedzieć, że cała w ogóle przygoda z wydawnictwem Muza, czyli przygoda wydawnictwa Muza rozpoczęła się dokładnie 30 lat temu, w 1991 roku, dokładnie od wydania pierwszej części tego cyklu o Tomku Wilmowskim, czyli Tomek w krainie kanguru. To była pierwsza książka, którą wydawnictwo Muza wydało. Więc od tego również zaczęła się przygoda wydawnictwa Muza z tym jakże fascynującym światem, nie wcale światem retro, ale jak się okazuje światem bardzo żywotnym, czyli światem książki. Więc kilka takich bardzo specyficznych, symbolicznych zupełnie, nie do końca nawet zamierzonych przyczyn, bo my żeśmy sobie to uświadomili zupełnie przypadkiem, jak również, uwaga, uświadomiono mi zupełnie przypadkiem, że Alfred Szwarski zaczął wydawać Tomki, pisać Tomki dokładnie w tym wieku, w którym jestem ja.
O. No i mamy klamrę. Aż trudno uwierzyć, że Alfred Szklarski tak naprawdę prowadził raczej taki osiadły tryb życia. On nie wypuszczał się w te najodleglejsze zakątki świata, jak jego bohaterowie, bo jemu wystarczyła wyobraźnia. Posługiwał się amerykańskim wydawnictwem National Geographic, encyklopedią i powstawały takie perełki.
Ale pamiętajmy też o tym, ja tu pełna zgoda oczywiście, pamiętajmy też o tym, że Szklarski urodził się w Chicago. I on jako już nastolatek, czy jako dopiero nastolatek przyjechał do Polski. W związku z czym on to doświadczenie z innością miał odnotowane, bo jednak urodzić się w rodzinie imigrantów, mówi świetnie oczywiście po angielsku. I fakt faktem, że poza tą swoją krótką wyprawą do Egiptu turystyczną podróżował, znaczy no nie podróżował inaczej niż tylko podróże natury właśnie tej refleksyjnej, czyli za biurkę. Ale jak się okazuje, można fascynująco i trafnie pisać, nie ruszając się specjalnie z własnego biurka, bo przecież jeden z najsłynniejszych antropologów, który wszedł nawet do takiego, bym powiedział, mainstreamu popkulturowego, czyli Claude Lévi-Strauss, twórca antropologii strukturalnej, poza jedną swoją wyprawą do Brazylii na początku lat 30. nigdy nigdzie nie wyruszał. Co więcej, w książce chyba najsłynniejszej, która jest rozpoznawana, czyli Smutku tropików, w jednym z pierwszych zdań napisał, że znamienno. Nienawidzę podróży i podróżników, a książka jest o podróżach.
Dobrze, zamykamy naszą rozmowę. Oczywiście, że można, ale ja rozumiem, że pan akurat podróżuje często.
Zdarza się, tak. W zasadzie tak. Można dobrze powiedzieć, często.
Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Panie Macieju, umawiamy się na kolejną, no bo będziemy drążyć temat Tomka i nie tylko. Dobrze?
Chętnie. Bardzo, Radia Poznań zawsze.
Bardzo się cieszymy. Dzisiaj naszym gościem był pan Maciej J. Dudziak, autor książki Tomek na Alasce. No i czekamy na kolejne tomy. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy.